Także, szanowni państwo, pan burmistrz chciał jeszcze na początek. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, no nie ukrywam, że na ostatniej sesji może wybrzmiało z uwagi na to, że skierowałem pismo do przychodni Wigilax, na które otrzymałem odpowiedź. Gdzieś tam się może pewna rozbieżność pojawiła, bo na marcowe pismo nie otrzymałem odpowiedzi, ale ono zostało dosłane teraz jakby w załączniku. My go nie odnotowaliśmy w sumie w naszym obiegu dokumentów, ale to nie chodzi o to. To nie zmienia faktu. Ja temat wywołałem między innymi dlatego, drodzy państwo, że mieszkańcy, no nie ma dnia, żeby nie sygnalizowali jakichś tam problemów, spraw związanych właśnie z obsługą i z możliwością dostania się do lekarza. Chciałbym bardzo podziękować za obecność pani doktor Aleksandry Majewicz, która kieruje przychodnią Almed, tutaj zresztą po sąsiedzku, ale też chciałbym usprawiedliwić panią doktor Magdalenę Urbaniak. Miałem wczoraj kontakt telefoniczny, ale ze względów osobistych pani doktor nie mogła dzisiaj być na komisji. Niemniej jednak pozwoliliśmy sobie na tyle, ile posiadamy i mamy stan wiedzy, a mamy ten stan wiedzy odnośnie funkcjonowania przychodni z dotychczas prowadzonej korespondencji. Państwu została udostępniona informacja w oparciu właśnie o tę korespondencję z opisem, jak ona się odbywała i co zawierała ta korespondencja. I z niej jasno też wynika, że o sprawach między innymi dostępu do lekarza już sygnalizowaliśmy w 2020 roku. Z mojego rozeznania mam świadomość, że sytuacja pewnie wygląda podobnie w różnych gminach i dostęp jest utrudniony. To jest, drodzy państwo, już też myślę, że pokłosie. Nie chcę tutaj w żaden sposób usprawiedliwiać, ale z mojego wyobrażenia oczywiście cała polityka zdrowotna naszego kraju, Narodowy Fundusz Zdrowia, kontrakty na lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, czy konkursy na specjalistów. Niemniej jednak dziś, korzystając z obecności pani doktor, no chcielibyśmy może usłyszeć, ja też bym bardzo prosił, żeby, no może jako urząd nie mamy żadnego wpływu, i co do tutaj przychodni Almed, tym bardziej nie mamy wpływu. No niemniej jednak, jeżeli chodzi o przychodnię Wigilax, jakiś tam mamy ułomny wpływ z uwagi na to, że jest to nasz obiekt gminny. Z tej korespondencji, którą państwo z materiału przygotowanych otrzymaliście, wynika jasno, że 3 lata temu podjęliśmy się współpracy takiej długofalowej z przychodnią Wigilax. Umowa została podjęta na 10 lat. Pewne czynności, że tak powiem, wynikające z protokołów uzgodnień Wigilax też zrealizował, czyli utworzył gabinet ginekologiczny. Pod takim drugim jakby aspektem dzisiejszych, myślę, że też ustaleń, rozmów będzie też wybrzmiewał właśnie dostęp do specjalistów, w tym m.in. lekarza ginekologa, aby był objęty kontraktem z NFZ-u właśnie, bo mieszkańcy, dziś jest sezon zachorowań wzmożony, narzekają na te kolejki, na niemożność dostania się do lekarza, ale też wybrzmiewa i pobrzmiewa temat m.in. dostępu do lekarza ginekologa. Na kasę chorych najzwyczajniej, nie prywatnie, ale żeby był ten dostęp bez jakiejkolwiek formy odpłatnej. Wiemy, jakie są trudności i dalej chciałbym przede wszystkim może przez tą dzisiejszą rozmowę apelować, prosić, aby podejmować starania, aby no między innymi tą kwestię zdrowotną na terenie naszej gminy no usprawniać. Czy ona jest możliwa, w jakim stopniu to usprawnienie, to pewnie się dowiemy. Może też pani doktor nam przedstawi, jak obecnie wygląda sytuacja z poszukiwaniem lekarzy. Niemniej jednak też przy tej okazji, mimo tego, że ten temat dzisiaj nie porusza, temat na komisji, chciałbym tylko zasygnalizować, że jako gmina między innymi bardzo dużo czynimy starań w tej jakby polityce okołozdrowotnej, profilaktycznej, psychologiczno-psychiatrycznej, dużo starań czynimy. Ale są to działania tylko i wyłącznie takie uzupełniające, dopełniające, głównie chodzi o tą podstawową opiekę i dostęp do lekarza. Z mojej strony, drodzy państwo, tyle. Ja bardzo dziękuję w ogóle, że państwo prosiłem, żeby ten temat włączyć do pracy komisji w przyszłym roku, w styczniu, w lutym. Dziękuję, że państwo tak szybko, z miesiąca na miesiąc podjęliście tą inicjatywę, bo rzeczywiście temat bardzo jest, mieszkańcy są też zainteresowani właśnie, żeby może i usłyszeć, i się dowiedzieć. No chcielibyśmy, drodzy Państwo, żeby tutaj nie było konfliktów, żeby była zgoda, a żeby było lepiej. I czy jest możliwość, żeby było lepiej, to być może tego się dowiemy. Na pewno bardzo nam zależy. Wszyscy mieszkańcy są w podobnej sytuacji, Państwo radni również, wszystkie osoby, które korzystają bądź z jednej, bądź z drugiej przychodni. Tyle słowem wstępu. Pewnie zrodzą się jakieś pytania. Na tyle, ile pozwalała nam wiedza, tą informację Państwu przedłożyliśmy, ale w uzupełnieniu chciałbym właśnie...
Ja bym jeszcze uzupełnił tutaj wypowiedź pana burmistrza, bo w 2021 osobiście pan burmistrz prosił o pozwolenie, zarekomendował właśnie tą dłuższą umowę najmu na obiekt gminny, przedstawiając jakby, że w zamian przychodnia postara się o właśnie kontrakt z NFZ-u na ginekologa, na ten gabinet specjalistyczny, bo to było wtedy takie priorytetowe. Tak to było i to była zgoda generalnie Rady poprzedniej kadencji. Jednomyślna, powiem.
Czy ja mogę zabrać głos? Ponieważ byłam uczestnikiem tych rozmów, wiem jakie były wtedy, nie jestem osobą upoważnioną, ale ze względu na to, że pracuję w przychodni 40 lat, znam się trochę na tym. 2 stycznia mi minie 40 lat i tak źle jeszcze nie było. Tyle Państwu powiem. Nie ma lekarzy do pracy. Jeśli znajdziecie lekarza, zatrudnimy od razu. Od poniedziałku znaleźliśmy pana doktora, jest nowy pan doktor. Przyjmuję od poniedziałku. Nie wiem, jak to będzie dalej. Lekarze nie chcą dojeżdżać do pracy. W Poznaniu jest tyle wolnych etatów, że oni w każdej chwili dostaną robotę. I nie za byle jakie pieniądze. A dojazd do Buku 1 godzinę i 2 godzinę w tą i z powrotem, młodzi nie chcą tak pracować. Młodzi nie chcą tak pracować. Swojego czasu mieliśmy 9 lekarzy. W tej chwili mamy 5 lekarzy rodzinnych. Mamy pełne listy. Nie ma gdzie zapisać tych ludzi, a to, że stoją o 6 rano, to jest niepotrzebne. Przyszliby o 7 i też by byli zarejestrowani. To jest tworzenie sztucznej kolejki. Wszyscy są wyrejestrowani o godzinie 7, trwa to 10 minut i po co wstają o 6 rano i stoją pod tą przychodnią, się pytam. Pytam się po co? Każdy chce być pierwszy, a to się nie da. I dzisiaj był przykład, że stało 6 osób, pierwszych, wszyscy zarejestrowali po 4 osoby. No chwila, moment. Wszyscy są chorzy? Chyba nie. Niech się ludzie też zastanowią nad tym, co robią.
Oj, pani Ela brzmi.
Ela brzmi, bo Ela już to wkurza i pacjenci to słyszą. Ludzie, no zastanówcie się. Czy sanatorium jest priorytetem w okresie zachorowań? To jest ważne? Nieważny jest ten dzieciak, który ma 40 stopni temperatury, tylko moje sanatorium, bo mi się to należy. Ludzie świata. Mnie już to tak wkurza, jak nie wiem co.
Ja już naprawdę...
Po prostu, panie burmistrzu, to jest temat rzeka, ja wiem. Ale ja pojechałam 1 dzień, 2 miesiące temu. Objechałam Wolsztyn, Grodzik, Nowy Tomyśl, Opalenice. Nie ma do roboty doktorów. Koniec. A ginekolog na fundusz to jest Boże Dej.
Tylko chciałbym jedną rzecz. W tym momencie boję się z panią Elą polemizować. Ale
ja kocham swoją robotę i oddam dla ludzi wszystko.
Ale pani Elu, nie mam zamiaru polemizować, ale będę apelował.
I wszyscy ludzie wiedzą, że ich kocham nad życie i zrobię dla nich wszystko, jeśli chodzi o sprawy medyczne. I tu mi nic nie zarzuci. Ale niech też zrozumieją system, jaki jest. Niech zrozumieją, że w Buku nie ma ani jednego lekarza, który przyszedł do pracy, który się wykształcił i by chciał pracować jako lekarz POZ-u. To jest wyżygana robota, drodzy Państwo. Wyżygana. Moi są tak przepracowani, że jak na nich patrzę, to jest mi ich po prostu żal. Po 10 godzin niekiedy przyjmują. I tego nikt nie widzi. Tylko, że on się nie dostał dzisiaj do lekarza. Nie było przypadku, który byłby pilny i byłby odesłany z naszej przychodni. Ani jednego. A nawet przyjmujemy osoby, które w zakładzie pracy zesłabną, dzisiaj było dwóch takich, nie są naszymi pacjentami, a są załatwieni w najlepszych możliwych warunkach. I o co pretensje się pytam cały czas? Ciągle tylko wszyscy żyjemy w pretensjach. Ludzie, zacznijmy żyć normalnie. Nie było czegoś takiego. Nie było pretensji. Nie było, że dziewczyny przychodziły od 6:30 do pracy, otwierały przychodnie. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Że jak jaśniste latają pod przychodnią od 6:30, a to są tylko kobiety, to przepraszam bardzo. Niech ludzie się też zastanowią, co mówią, do kogo mówią i jak się odzywają do rejestracji. To są dziewczyny z pierwszego kontaktu. Jeszcze jak ja jestem w przychodni, to wyjdę. Ale jak one są same od 7 rano, to jest mi ich po prostu żal.
To dzisiejsze spotkanie nie jest też, żeby szukać winnych.
Nie, ale ja proszę, bo ludzie słuchają tego, co my mówimy.
Tak, ale...
Tego, co my mówimy, słuchają. Więc mam prośbę, niech dzisiaj, niech posłuchają dzisiejszej komisji, co Ela powiedziała. I niech zastanowią się, czy ich sprawy są akurat w tym momencie ważniejsze, czy są ludzie, którzy natychmiast potrzebują tej pomocy, bo mają krztusiec, ospę dzieci, zapalenie płuc, COVID-a. To są w tej chwili ważne rzeczy. A nie sanatoria. No sorry.
To może tych sanatoryjnych jeden dzień, jedna godzina.
To się tak nie da, bo jest, rejestratorka nie może się zapytać, po co pan idzie do lekarza. Nie może się zapytać. A dzisiaj, mówię wam, były 4 osoby pierwsze, rejestrowały po 4 osoby i wszystkie jechały do sanatorium, bo już teraz do sanatorium jeżdżą grupowo.
Cały czas próbuję się dostać do zabrania głosu z jednego względu. Dlatego, że pan przewodniczący wspomniał o podejmowanych rozmowach. Pani Ela powiedziała i rzeczywiście pamiętam, była pani Ela, uczestniczyła w rozmowach, jak podejmowaliśmy się umowy dzierżawy. Te rozmowy były w sposób bardzo...
Zrobiliśmy gabinet na cacuś.
A, dlatego chcę to
na
powiedzieć.
Cacuś.
Chcę to powiedzieć, szanowni państwo, warunkiem to, że została ta dzierżawa, nie był gabinet ginekologiczny, to były jakby warunki dodatkowe. One są jakby w połowie, można powiedzieć, spełnione. Warunkiem niezbędnym, koniecznym, obligatoryjnym było między innymi właśnie wynajmowanie pomieszczeń w celu właśnie realizacji świadczeń medycznych. Tak. Przede wszystkim właśnie na prowadzenie tego przychodni lekarza rodzinnego w ramach właśnie tej placówki. Więc ten warunek jest spełniony. Chodzi o, mówiąc, trochę zmieniam temat o tej, o wsparciu i przyjmowaniu właśnie lekarzu ginekologu. To jest jakby temat dodatkowy, ale no między innymi co możemy zrobić, żeby znaleźć rozwiązanie, żeby tą sytuację rozwiązać. Czy jest jakakolwiek możliwość przejścia?
Panie burmistrzu, nie mamy przestrzeni. Jeśli nie znajdziemy lekarza do pracy, to żadne z nas, zresztą pani doktor myślę, że też to potwierdzi, nie jest w stanie temu poradzić. My szukamy cały czas. Ta pani doktor, która przyjmuje nas w tej chwili prywatnie, wyjątkowo za moją namową, ponieważ współpracowała ze mną wcześniej, zanim był gabinet ginekologiczny prywatny, ona musiała odejść, ja ją musiałam jeszcze wtedy zwolnić, bo nie spełnialiśmy warunków. Zrobiliśmy warunki, to ona mi powiedziała: Pani Elu, ja już na fundusz nie przyjdę. Ja już na fundusz nie przyjdę. Ja mogę u was pracować, ale tylko prywatnie i tylko jeden dzień w tygodniu. I jeszcze dziękować Bogu, że ona się zdecydowała przyjść, bo niestety tych pacjentek jest dużo. Bo tak to nie wiem, gdzie by chodziły.
Problem jest w osobie chętnej,
tak.
Bo między innymi kontrakt NFZ jest w stanie finansować.
Skarbie, kontrakt, żeby dostać kontrakt, musisz mieć lekarza. Jak nie masz lekarza, to nie możesz z czym startować. Tu jest problem, bo kontrakt to ja dostanę od... Tak, tylko znajdź mi człowieka do roboty.
Właśnie, panie Elu,
ale mi pani skomplikowała.
Jeżeli miałaby pani tego lekarza, tak? Teoretyzujemy teraz, nie?
Tak.
Jeżeli miałaby pani tego lekarza, to zatrudnia go pani oficjalnie,
tak,
i zwraca się do NFZ-u o przyznanie, czy oni uruchamiają to tak?
Nie, ja biorę jego papiery, wysyłam do funduszu elektronicznie, robię umowę i umowa przychodzi z funduszu.
Po jakim czasie, tak mniej więcej? Różnie.
To jest do załatwienia bardzo szybko.
Czyli jest nadzieja, tylko znaleźć
pytanie. I wierzcie mi, to nie jest, że my nie chcemy. My chcemy, tylko skąd wziąć tych ludzi? Prosiłam, kończył studia, nie powiem po nazwisku, na Smugach chłopak mieszka. On nie będzie lekarzem POZ-ów. On nie chce. Pani doktor wie, ile się narobi w POZ-ach. No.
To była tylko przenośnia.
Proszę państwa, reforma w 98 pięknie, obiecane naprawdę idylla, wizje roztaczane, tak? No super, rewelacja. Sama się kształciłam po to, żeby pomagać, żeby działać, żeby to wszystko rozwinąć. Przychodnia 2.12 startujemy, wow. Specjalistyka, tak? Chirurg, był ginekolog, to co nam się udało załatwić. No i potem niestety okazało się, że tak jak pani Ela mówi, oni nie chcą przyjeżdżać na rejon, bo dojazd, bo jest po prostu natłok tych wszystkich obowiązków, to nie chodzi o pacjentki, ale no, nie wyrabiają się tym wszystkim, żeby po prostu wyrobić w cudzysłowie kontrakt, to trzeba ileś tam przerobić, tak? Lekarz POZ, ja nie wiem, 7 minut? Ja zawsze wydłużam, bo ja się nie wyrabiam w tym czasie.
Lekarz specjalista ma 15 minut, a w tej chwili lekarz POZ-u też nie chce pracować 7 minut, bo musi temu pacjentowi poświęcić czas. Musi zebrać cały wywiad, musi go zbadać, musi to wszystko niestety opisać, bo jak nie opisze, to nie dostanie pieniędzy.
Tutaj, okej. Dobrze. Nie lubię jakiegoś do mikrofonu, ale okej. Mówić. Szukałam lekarza, ponieważ jeden akurat szedł na operację, tak, taką poważną, no to wiadomo, kolega akurat, który przyszedł tutaj przez noc, że razem byliśmy w liceum, dobra, przyjdę, pomogę, ale potem powiedział, słuchaj, no ja nie chcę, ja po prostu mam swoich, mam prywatnie i to w ogóle jest, no, szkoda mojego czasu, energii, życia, on chce pożyć. Tak samo, tak jak pani Ela mówi, lekarze młodzi. Ja na przykład mam akredytację ze szkoły z medycyny rodzinnej i przyszedł do mnie doktor, dobrze. Na początku ja mówię, panie doktorze, super, tutaj, tak, możliwość realizacji, tu pediatria, tu aż do geriatrii, wszystko, tak. Pan może, prawie wszystko może pan zrobić. Dobrze. I na początku, no tak, rozmyślam, że może faktycznie się skuszę. Minęło 6 tygodni. Pani doktor, po prostu, bo widział, jak ja pracuję, tak? Tu telefon, tutaj przychodzi pielęgniarka, tutaj jakiś ten zgon, tam trzeba na przykład na wizytę jechać. Proszę państwo, to jest naprawdę szaleństwo. On powiedział, nie, ja nie chcę, tak. Wolę sobie wybrać neurologię, zrobić specjalizację i dzieci, młodzi ludzie uciekają. Jak nie na zachód robić specjalizację, tak? To na przykład po zrobieniu specjalizacji sobie wyjeżdżają. Oni mają na przykład płacone, żeby dzień mieć wolnego i Krankenkasse tam akurat na przykład, jeżeli chodzi o Niemcy, płaci, żeby mógł się doszkalać. Gdzie my mamy te szkolenia? Kiedy? Wtedy, kiedy jest po prostu sobota, niedziela na przykład, tak? A jeżeli jakiś inny dzień, to jest kradzione. Bo ja innego dnia muszę zrobić dużo więcej, tak? Potem mówię, matko, co jeszcze nie zrobiłam, tak? No to jest po prostu szaleństwo. I młodzi, tak jak pani Ela mówi, oni nie chcą. Oni chcą, też przykład z mojej praktyki, pani doktor, dobrze, dogadałyśmy się odnośnie wynagrodzenia, to są naprawdę wysokie wynagrodzenia. Miała przydział do mnie na medycynę rodzinną, na specjalizację. A ja mówię, dobrze, niech pani doktor tam mi podpisze tę umowę za dwa dni, proszę mi przynieść. On mówi, zadzwoniła do mnie, pani doktor, musimy porozmawiać. Ja mówię, kurczę, o co chodzi? Tutaj nie ten. A ona mówi, do mnie, że ona tak nie będzie pracować. Ona nie podpisze mi tej umowy, ale dlatego, że zobaczyła pracowała, to była najdłuższa umowa, pięciodniowa. Powiedziała, że ona chce, żebym ja spełniała takie wymogi life and work balance. Ja mówię tak, kurczę, co to za procedura? Takie procedury to ja nie znam, nie? No bo ja inaczej do tego podchodzę. A ona mówi, zrobiłam chyba głupią minę, ona mówi, to nie wie pani, co to jest? No nie, mnie tego nie uczyli, nie wiem, co to za procedura. Proszę mi powiedzieć, bo ja jestem otwarta. Równowaga między życiem a pracą. To nie może być tak, że przychodzą pacjenci jeszcze. I to czterech to jest maksymalnie. Jak ktoś, to już trywializując, to trwa reanimacja w szpitalu, tak? To mi koledzy opowiadają. Taki młody człowiek jest godzina 15:15, zajmuje się pacjentem, a on mówi, time is over. Tak? Także dochodzimy do takiego momentu. Ja myślę, że dużo mamy wspaniałych ludzi, ale po prostu jak się zobaczy ze strony, jako pacjent, miałam ostatnią możliwość zobaczenia, tak, Boże, jaka siara, wstyd po prostu, nie? Nie przyznaję się, że jestem lekarzem. Także to jest przerażające, co się dzieje, bo wszyscy gnają, no to w takim matryksie jesteśmy, ale nie zanosi się na nic lepszego, bo ci młodzi ludzie naprawdę nie chcą. Ginekolog, nie wiem, czy znajdziecie Państwo w ramach NFZ-u kogoś. Bo ja nawet po znajomości wśród moich kolegów, no co to, no nie. Kpiny są z opieką koordynowaną, tak? Na przykład byłam na zebraniu, gdzie tam w porozumieniu pracodawców ochrony zdrowia, pan prezes NFZ-u i tutaj mówią o tym, o kardiologu i tak dalej. Nikt nie przyjdzie zrobić konsultacji, zbadać, zrobić echo serca za 220 zł. Nie wiem, czy teraz takie są stawki, ale 220, nie? Bo kardiolog prywatnie, no to jest 350 co najmniej, tak? No więc on mówi, no nie, a jeszcze to cały bajzel z tymi dokumentami, kontrole, bo to, proszę Państwa, to nie jest tak, że my sobie pracujemy tylko. My mamy co chwilę jakieś kontrole. O właśnie, to jest naprawdę, no ale dokończę tą swoją myśl i to wszystko, co tam było. No i było mówione, że no to proszę Państwa, no nie, jak nie macie kardiologów tutaj, prawda, no to możecie podpisać się z kontrakt, bo w Łodzi jest taniej, albo mają dużo kardiologów i we Wrocławiu. No to wszyscy takie, jak? No pacjent pojedzie do Wrocławia czy do Łodzi? No to jest absurd, tak? Ponieważ fundusz daje też pieniądze na tak zwaną tą medycynę online, tak? Ja mówię, jak? No przyłoży co? Jak nie wyobrażam sobie, żeby po prostu pacjenta zbadać online, tak? No kurczę, to jest nieporozumienie. Ale fundusz za to płaci. I podpisują kontrakty. Dla mnie to jest nieuczciwe i po prostu powiedziałam, że jeżeli nie znalazłabym jakiegoś kardiologa, który by chciał, no to w to nie wejdę, bo to jest dla mnie nie tak. Trzeba tego pacjenta, no chyba, że za chwilę będzie żywcem zobaczyć, tak? Spojrzeć w oczy, dotknąć. No oczywiście. Nie. 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 Także chyba, że za chwilę sztuczna inteligencja powie, no dobrze, tutaj przyłóż klatkę piersiową. Także to jest straszne, tak? No ja nie wiem, bo ja też tak jak Państwo tutaj szukam lekarzy, szukam do współpracy, szukam za nim, mówię, żeby tutaj moje doktorki były, ale są zmęczone. I takie nie wiem jak to nazwać, niekulturalne zachowanie innych ludzi. Ja rozumiem, że COVID zrobił bardzo dużo złego, tak? Wyalienowani, ludzie są frustrowani, no ale nie można wyrzucać tego całego takiego brudu i frustracji na nas. Bo my naprawdę staramy się, są pacjenci, którzy mówią, kurczę, jak u was fajnie na przykład, nie? Fajnie, że można porozmawiać i tutaj mieć dobry kontakt. To jest istotne, ale też no, jakby to nie było doceniane. Ale mówię, no nie wiem, może Państwo macie wpływ jakiś, bo przecież uczelni jest coraz więcej jest tych studentów, ale jak ja z nimi rozmawiam, z młodymi ludźmi, no to oni mówią, że tak nie chcą pracować jak my.
Co robimy?
Ktoś zostaje?
Nawet 4-5 miałam na praktykach przez marzec. Pytam się, kim chcesz być? Psychiatrą? Może ty zostaniesz? Pomożemy ci, potrafimy to, damy ci odpowiednie pieniądze. Nie, a nie, on to będzie.
I to prywatnie. sami tego nie...
Czy ze słów, które tutaj słyszymy od pani doktor, no, obraz jest dramatyczny sytuacji, jeżeli chodzi o zdrowie w gminie, w kraju. Ale tutaj wspomniany life balance, może trzeba zrobić rzeczywiście tą geotermię, aquapark wybudować i żeby dać kartę multisport, żeby przyjechali. No tak, przepraszam, że żartuję w tym temacie. Tak. Już panie profesorze. Ale no może też, żeby pani się odniosły do tego, w jaki sposób zatrudnienie, ile wymiaru etatu posiadając, jakie ma to przełożenie na ilość deklaracji. Jak to wygląda w zakresie ilościowym? Czy nie jest tak, bo wiem, że Wigilax też ratował sytuację i zapisał no, wielu, wielu Ukraińców.
Z mikrofonu już gadam. Zrobiło nam się w maju parę, no nie parę, bo wtedy zapisałam 140 Ukraińców jeszcze dodatkowo, bo ciągle chodzili, ciągle... No, to są też ludzie, mi jest ich żal. Też powinni mieć swojego lekarza. Pracują, płacą składki i tak dalej. I naprawdę wierzcie mi, że nawet doszło do tego, że ja obdzwaniałam te duże skupiska Ukraińców, na przykład Wysoczkę, Dworcową, Duży Dom i jeszcze tam innych. Wszystkich uruchamiałam, że jak chcą, to my ich w tej chwili zapiszemy. I ja zebrałam wtedy, nie pamiętam już dokładnie ile, ale chyba 140 deklaracji. I my przyjmujemy pacjentów, my zapisujemy pacjentów, ale nie zapisujemy już pacjentów spoza naszej gminy. Żeby zabezpieczyć opiekę zdrowotną naszym pacjentom z naszej gminy i żeby w miarę to wszystko ogarnąć. I na jednego lekarza jest zapisanych 2,5 tysiąca pacjentów.
Fundusz, jakieś jakieś limity narzuca fundusz?
Tak, fundusz narzuca limit 2,5 tysiąca, a Tomek Sazmo zapisane 3700. Mhm. Wszystko.
Odnośnie Ukraińców, to jeszcze osób z Ukrainy, to w ten sposób, że... No na pewno ma ten, nie? To tylko uwaga, odnośnie osób z Ukrainy. Sprzed wojny można zapisać. Po wojnie już nie wolno zapisać, tak? Także tak, tak to wygląda. Takie są tutaj wytyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie? Jest problem. Tak.
To nie jest takie, że zapiszemy i mamy pacjenta na liście i nic nie czerwą.
Proszę.
Moment. Tam jeszcze. Z tego wynika, że niestety lekarz z powołania gatunkiem wymierającym. Tam pytania są.
Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o tych uchodźców, czy to jest weryfikowane, czy oni czasami nie wrócili już z powrotem?
Tak, to jest weryfikowane. Miesiąc w miesiąc jest raport i ten raport weryfikuje wszystko. Na przykład przeprowadzą się z Buku do Nowego Tomyśla, zapiszą się tam do lekarza, jest wykreślona od dwóch miesięcy.
Jeżeli wrócą?
A jeżeli wrócą, to już nie zapiszemy.
No dobra, ale to wiemy, że oni wrócili?
Pawłowi chodzi o to, czy na Ukrainę, jak na Ukrainę wracają.
Na Ukrainę wracają i na przykład wracają z powrotem. Jadą na Ukrainę w jakimś celu, nie? Na przykład mają urlop. Jak na całe wracają, to oni mają urlop wykreślenie.
Z Narodowego Funduszu dostajemy takie listy, tak? Także co miesiąc, nie?
Remigiusz.
Aha.
Kasia. Pani radna Kasia Leśnicza. Aha, dobrze. To pan radny Andrzej Jankowski.
Ja tutaj, Elu, wiesz, że doceniam i wielokrotnie korzystałem z twojej pomocy, bo tutaj, jeśli chodzi o twoją osobę, to nie mogę nic złego powiedzieć, tak? Ale musisz...
Aż się ciśnie słowo skarbie.
No my z jednego fytla to... Ale to jest tak. Znaczy powtórzę to, co ludzie mówią. I bardzo bym prosił, żeby się odnieść. Bo ja rozumiem te emocje, które są związane z kolejką. Ale ludzie mówią tak. I też ich trzeba zrozumieć, że mają chore dziecko, nie mają może w pracy, jak mają zarejestrować to dziecko? Albo mają dziecko niepełnosprawne, nie mogą dotrzeć. Albo jak już idą, to bo każda choroba, czy to jest grypa, jak człowiek idzie jeden dzień z dzieckiem i nie idzie do pracy, bo sobie bierze wolne, to są zawsze takie problemy, tak? I pytanie jest takie od ludzi. No, bo ewidentnie coś tam szwankuje z tą rejestracją.
Już ci odpowiadam. Już.
bo pomysły są najróżniejsze i ja oczywiście nie mogę ich zweryfikować, ale jest tak, że część nie można byłoby internetowo, chociażby na przykład pula 10 czy 20%, że ktoś to pierwszy, ten szybszy sobie zrobi, tak? Że się uda. Ja na przykład do Puszczykowa, jak jadę, to się rejestruję internetowo i tam jakoś mogę sobie, prawdzie to jest lekarz specjalista, ale mogę sobie wybrać termin i to tak jakoś działa. A drugi taki, i proszę tutaj o taką powiedzenie, dlaczego tak jest, bo ludzie przychodzą po południu do przychodni, przepraszam pani doktor, że tutaj akurat o tym mówię, bo i mówią, że ośrodek zdrowia jest pusty. Tak, że nie ma tych ludzi. Gdzie są ci ludzie, którzy się rano rejestrują? Ja nie wiem, czy to jest, bo ja nie jestem częstym gościem w przychodni, ale tak jest, tak ludzie mówią. No i trzecia rzecz, o której ludzie mówią, bo nie mogą się zapisać osoby, które na przykład w Buku pracują, mieszkają, bo takie dostałem informacje, że nie mogli się zapisać do przychodni, bo nie było miejsca. No ale jak lekarz ma 2500 pacjentów, tak? No nawet więcej. Mamy tych 5 lekarzy, a w gminach Bóg liczy 12 tysięcy z hakiem. No to mamy więcej tych pacjentów spoza Bóg. Wiadomo, że oni się zapisali z Wilkowa, z Grzebieniska, z Dusznik, z Wojnowic, z Sędzin, z wszystkich gmin, tak. I pytanie jest takie, jak to jest procentowo? Czy to na przykład 60% to są mieszkańcy gminy Bóg? Czy macie takie dane?
Jeśli chodzi o kolejki, to już powiedziałam, że rejestrujemy od 7 rana i jeśli matka ma dziecko, które ma gorączkę czy cokolwiek, jest uruchomiony telefon o 7:30 i też się zarejestruje. Naprawdę nie ma z tym problemu. Mamy pediatrę, panią doktor Marcinkowską, panią doktor Urbaniak, panią doktor Astriat i jeszcze dodatkowo zatrudniamy doktora Symczuka. Jako pediatrę. Pozostałych jest raz, dwa, trzy, czterech internistów.
Czyli o 7:30 są jeszcze miejsca?
Są jeszcze miejsca o 7:30. Dlatego ja tłumaczę, nie ma sensu stać od godziny 6:00, to jest zrobienie sztucznego tłoku, tak jak kiedyś po pomarańcza kubańskie się stało, tylko przyjdziesz o godzinie 7:00, trwa to 10 minut, bo dziewczyny rejestrują na 2 komputery i to jest tylko klikają, klikają, klikają i mówią godzinę. To nie jest rejestracja papierowa.
Ze strony mieszkańców, że będąc w kolejce, wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że nawet jak była kolejka bardzo długa po drugiej stronie ulicy...
Już nie mów więcej nic, bo wiem, o którego doktora chodzi.
To nie...
To jest do jednego doktora, tylko tak jest.
Przychodnia ma, drodzy Państwo, oczywiście przychodnia zarabia za wyleczonego, przyjętego pacjenta, czy też za deklarację?
Nie, to jest za deklarację.
No może to trzeba też zweryfikować w jakiś sposób, bo procentowo może jak jest dużo deklaracji i nagle jest sezon zachorowań, to jak się wszyscy rzucą do tego lekarza, to jest ten paraliż właśnie.
No to jest ten paraliż. To jest ten paraliż.
Ja nie chcę tu w żaden sposób wchodzić w kompetencje państwa biznesplanu, w żaden sposób.
Ale panie burmistrzu, my robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tym pacjentom wszystko zapewnić. I to jest to, o co mnie Andrzej pyta, że matka nie może zarejestrować. Może. Zadzwoni telefonicznie i żaden z pediatrów nie odmówi dziecku choremu wizyty.
No bo to są plotki, nie plotki, informacje, które po mieście krążą. To w waszym interesie jest gdzieś napisać, wydać oświadczenie, powiesić na drzwiach.
Każdy zostanie przyjęty. No bo
dlaczego pozwalacie na to, żeby takie informacje po mieście krążyły?
Andrzej, my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zapobiec temu, co krąży po mieście. Po mieście krążą różne informacje na różne tematy. A temat służby zdrowia jest w tej chwili na tapecie, ponieważ jest bardzo dużo zachorowań. Bardzo dużo zachorowań. To jest to, co wymieniłam. I do tego wszystkiego wszyscy chcą być przyjęci. My naprawdę dziennie załatwiamy kupę pacjentów. To tak nie jest. Do lekarza specjalisty umawiasz się na termin. I ten termin masz do endokrynologa za rok. I cieszysz się, że masz za rok, a nie za 15 miesięcy. A u lekarza rodzinnego każdy chce być przyjęty w dany dzień. Nie weźmie, nie wypośrodkuje tego, co ja powiedziałam przed chwilą, że moje sanatorium może 3 dni poczekać, ale chore dziecko, chory człowiek, który ma zapalenie płuc, gorączkę czy cokolwiek, on nie może czekać. I takich, żaden pacjent taki nie był nigdy odesłany. A to, co ludzie w mieście mówią, to mówią dużo rzeczy.
Unikatem informacją i wtedy...
Ale myśmy już to robili. Były pisane kartki.
Poczekaj. Panie Pawle...
A możemy wystosować apel...
Halo. Spokojnie. Chwila, moment. Tam był Paweł Pietrze.
Ja mam takie pytanie.
I Kasia. Paweł.
Ja mam takie pytanie. Mogę? No. Mam takie pytanko, póki pamiętam. Bo jeżeli mówimy, że mamy 4 pediatrów i przyjmujemy co 15 minut pacjenta, bo trzeba zdiagnozować, postawić diagnozę przez osłonę. 4 na godzinę. Mamy 32 pacjentów na jednego pediatrę. Pytanie, czy nie jest problem to, że jest więcej chorych dzieci niż tych mocy przerobowych, bo jeżeli 32 ten pediatra, to mamy 120 dzieci. Ale to wtedy mogą powstawać te plotki, że nie przyjmujecie dzieci, nie przyjmujecie pacjentów chorych, bo jest za mało.
Nie tego. Piąty poniedziałek, środa i piąty co u lekarza. Po co się da? Po co?
Po co oni przychodzą? 3 razy w tygodniu. A mało tego, to jeszcze w międzyczasie co tydzień idą do reumatologa i do chirurga.
Rzucają jeszcze po leki, nie? Za zapotrzebowanie. Znaczy, w Polsce jest nadkonsumpcja usług medycznych, o tym się mówi, tylko nikt nie wie, co z tym zrobić. Jeżeli na przykład jest kaszel u dziecka bez gorączki od 3 godzin i ktoś natychmiast chce być przyjęty i to jest na przykład 5. dziecko, no to ja mówię, kurczę, przecież pani wie, co robić, bo to nie jest pani 1. dziecko, i nie ma gorączki, poobserwować, dać takie leki. Przecież pani tak zawsze robiła. Ale teraz wszystko się wszystkim należy natychmiast. To jest niewiarygodne, to co mówione jest. Także zupełnie jest inaczej. Do specjalisty faktycznie zapisać się online. Natomiast tutaj no, czasami powiedzmy pacjent powie, bo on chce mieć wniosek do sanatorium, jak na przykład rejestruje się czy telefonicznie, czy jest bezpośrednio w rejestracji, no to wtedy na przykład moja rejestratorka czy tam pielęgniarka może powiedzieć, jest dzisiaj tyle ludzi, czy powiedzmy jest taki ten, odłóżmy to na za tydzień czy na za 2 na przykład, tak? Bo to nie jest tak pilne. Także no czasami pacjent powie, tak, że tam wniosek, by zawsze proszę powiedzieć, że to, bo to zawiera 15 minut, tak? A tak mogę w ciągu 10 minut czy tam 7 kogoś tam zbadać na przykład i wydać tam tutaj.
Pan radny Paweł Szymankiewicz, no to...
Tutaj chciałbym nawiązać do tego apelu. Czy tam można by jako gmina, jako radni mamy narzędzia, media społecznościowe, gazeta, wystosować jakiś artykuł o zdroworozsądkowość, o apel, że uspokoić tych pacjentów, że wszyscy będą przyjęci ze spokojem, tylko żeby sami do tego ludzko podchodzili.
Znaczy, wiadomo jest tak, że zawsze są tacy ludzie, którzy będą w gorącej wodzie kąpani, więc to tak, to jest wszędzie. Są osoby, które kupują lekarstwa na zapas, inne rzeczy, no, ale warto po prostu...
To znaczy, ja
przygotujcie proszę taki apel. Przygotujcie proszę taki apel. My go chętnie udostępnimy na łamach naszego Facebooka w Kosynierze. Ja bym prosił, żeby każda z przychodni może zaapelowała do mieszkańców o to, o co najbardziej zależy właśnie, żeby wykluczyć właśnie, żeby no może inaczej to załatwiać, nie ustawiać się w kolejce, żeby te osoby, które... O rozsądek. Ja służę pomocą. Czekamy na materiał i chętnie udostępnimy.
I właśnie to, co mówiła też przed chwilą pani doktor Majewicz, też chciałam o tym właśnie wspomnieć, bo też państwo tutaj, jeżeli chodzi o kierownictwo Giglaksu, piszą, że udostępniony jest pacjentom w terminarzu każdego lekarza 4 miejsca dzienne na zapisy tak zwane planowe. Czyli o tym, o czym pani mówi, między innymi to sanatorium, czy jakieś tam inne przypadki, które mogą poczekać. Żeby ludzie mieli świadomość tego, że jeżeli nie ma nagłego przypadku, no to mogą tą wizytę sobie umówić na termin późniejszy, a nie w danym dniu. Także to jest jakby kluczem tutaj do tego, żeby te kolejki jakby odblokować.
Znaczy... Dla mnie ważne, przepraszam panie burmistrzu, jest ta informacja, że każdy zostanie tam przyjęty, tak jak tutaj pani Elżbieta powiedziała.
Pani radna Kasia Leśniczak, moment. Pani
ja właśnie w tej sprawie chciałam. Pani Elu, ja myślę, że to bardzo mocno musi wybrzmieć, że pacjenci i ci najmłodsi będą przyjęci, dlatego, że z ostatnich dni przykład, odsyłałam dziecko do domu z bardzo wysoką gorączką, dzwoniłam po mamę, mama przyjechała po to dziecko i nagle jestem na drugi dzień o 8 rano w pracy, patrzę, to dziecko jest. Jestem przerażona, bo wiem, że to dziecko jest na Nurofenie i podejrzewam, że 2-3 godziny wytrzyma i za chwilę znowu ta gorączka się pojawi. Dzwonię do mamy i mówię, że to jest chyba jakieś nieporozumienie. A ona mi mówi, że ona nie miała co z dzieckiem zrobić. Przeprowadziła dziecko do przedszkola chore, bo ona musi stanąć w kolejce, bo jej nie przyjmie dziecko.
Nie, pani Kasiu. Ona nie chciała zostać z tym chorym dzieckiem w domu, bo tak się niestety praktykuje, że dziecko dostaje Nurofen, idzie do przedszkola i na tym się kończy. I nie, że ona się nie dostała, bo jeśli dziecko miało wysoką...
Że się nie dostała, tylko tak wybrzmiało to ze strony mamy, nie?
Ona nie chciała zostać po prostu z tym dzieckiem w domu.
No może to jest i też prawda. Nie będę się tutaj upierać, ale myślę, że wybrzmieć to musi bardzo mocno, że rodzic z dzieckiem i jeszcze z taką wysoką temperaturą dostanie się do lekarza pediatry.
Nie musi brzmieć. To jest wiadome. Bo jeszcze nikt z dzieckiem nie został odesłany.
Ja to rozumiem, panie Elu, i myślę, że jak gdyby...
Ja nie chodzę z dziećmi, tylko żona. No ale trochę czekała mimo wszystko.
Masz teraz już, nie?
Szanowni Państwo, jeżeli mowa o moich dzieciach, moja żona nie chodzi z byle powodu do lekarza. Często nawet potrafi wyczekać w godzinach też i wieczornych, późno popołudniowych, skontaktować się z lekarzem, powiedzieć jaka jest diagnoza, bo taki przypadek już był powtarzający w poprzednim sezonie i wielokrotnie dzieci leczymy sami. Sami leczymy. To jest prawda. Tylko, no, może nie chce żona, żebym też został z dziećmi w domu chorymi. Nie wiem. Ale obowiązek bycia w pracy, mam to poczucie przynajmniej.
No dokładnie tak. Ale jak jest dziecko chore, to nie można tego dziecka wysyłać do... Bo ja wiem, że to jest nagminne, że... Bo później z przedszkoli dzwonią do nas, że przyjdzie taka matka. Czekam, patrzę. Nie ma matki. Nie ma matki. No taka jest prawda. Andrzej, ty mnie jeszcze pytałeś o pustki na korytarzu. To ja już ci tłumaczę. Pacjent jest zarejestrowany na godzinę, bo takie są wymogi. Co 15 minut jest pacjent. W międzyczasie są załatwiane teleporady, które niestety też muszą być załatwione. A tysiące recept, które lekarze wypisują, to tego czasu nikt nie liczy. Także, drodzy Państwo, puste korytarze to tylko się cieszyć, bo się nie roznosi pandemia i tak dalej. Ale to nie znaczy, że lekarze w tym czasie nic nie robią. Oni mają tyle roboty, że ja mówię Wam, że jak ja na nich patrzę, jak oni wychodzą z pracy, to czasami praca fizyczna bardziej mi odpowiada niż to, co oni robią. Naprawdę. Skupcie się nad tym, żeby postawić dobre rozpoznanie, przepisać dobre leki i jeszcze sprawdzić, czy czasami ten pacjent może dostać te leki, czy ich nie może dostać. Bo czy ma refundację, czy nie ma refundacji. Wy nie wiecie, jaka to jest robota. Ilu lekarzy płaci kary za to, że przepisało leki na zniżkę, przepisało leki na zniżkę, a temu pacjentowi to się nie należy. Ale pacjent idzie do apteki i pani w aptece mówi, przecież pan to może dostać za pół ceny, na 30%, na ryczałt. No to ten się cofa. I taka. Tylko, że pani w aptece nie wie, przy jakim rozpoznaniu można te leki na zniżkę napisać. Także ja, wierzcie mi, 40 lat pracuję, pracowałam z doktorem Kowalskim, pracowałam jeszcze z doktorem Siudą, pracowałam z doktorem Szczapem, z doktorem Filipiakiem i przeszłam przez opiekę, przez nocną pomoc doraźną. Pracowało wtedy 20 lekarzy, pracowali po nocach. Państwo niektórzy jeszcze żeście wtedy, że tak powiem, matko, mleko ssali. I ja wiem, jak wygląda opieka zdrowotna. Jak ja przyszłam do pracy 40 lat temu, o godzinie 13 było 3 lekarzy. Doktor Kowalski, doktor Filipiak i doktor Szczap. Z Bowidowców przyjmował doktor Siuda. O godzinie 13 wszyscy wychodzili z przychodni, a Ela leżała na schodach i opalała się. Takie były czasy. A teraz Ela pracuje 10 godzin, doktory pracują po 10 godzin i się wyrobić nie możemy.
Ja jeszcze mam takie jedno pytanko, Pani Elu, bo Pani wspomniała o teleporadach. Czy na przykład nie szłoby na przykład 2 godziny zrobić typowo dla teleporady, gdzie na przykład ludzie tylko chcą receptę, na przykład chcą tylko skierowanie, na przykład, bo to też wtedy jest 15 minut.
Recepty załatwia się przez skrzynkę.
Właśnie, to jest bardzo dobry system.
Bo to już jest mniej ludzi przy okienku i my sobie to tak segregujemy, żeby to wszystko było zrobione. Teleporady, jak potrzebujesz skierowanie do okulisty, dermatologa i nie musisz z tym przychodzić, to załatwiamy na teleporady. I wtedy to nie jest jedna teleporada przez te 15 minut, tylko 6.
A ja mam jeszcze takie pytanie, sugestię może. Może tych, czy szłoby tych sanatoryjnych pacjentów też taką skrzyneczkę im zrobić? Oni by składali tam, wrzucali...
Nie, pacjent, który jedzie do sanatorium, musi mieć zrobione badania, musi mieć zrobione EKG, musi to być zeskanowane w odpowiedni sposób do komputera, musi być wypisane skierowanie, pacjent musi mieć zbadane ciśnienie, cukier, wagę, wzrost i wszystko inne. Tak to wygląda.
Podjechać komunikacją gminną, do kolejki, zapytać, kto do sanatorium, zapraszamy. Nie no, przepraszam, drodzy Państwo, śmiech przez... łzy, bo sytuacja jest dramatyczna.
Ja wam państwo powiem, że naprawdę dobrze to już było. Dobrze to już było. I niestety, jeśli sami nie zdyscyplinujemy siebie, jeśli chodzi o leczenie, dosłownie 5 minut temu dziecko miało temperaturę 37,2. Już jest u lekarza, bo dziecko miało temperaturę. Zęby wychodzą, jest temperatura. No dej matka tego gryzaczka zamrożonego w zamrażarce, niech se ten dzieciak pogryzie i od razu mu przejdzie. No chwila, moment, no.
Błędne koło, no bo jeżeli rodzic widzi, chce, szykuje się do pracy i dziecko do szkoły, widząc, że dziecko pociąga nosem, jest zakatarzone, chore, rodzic chcąc się zająć dzieckiem i musi... Ale musi mieć zapewnioną formalnie opiekę nad dzieckiem. Jest to robione w sposób zdalny? Nie ma z tym problemu? I u Państwa też w taki sposób to się odbywa?
Znaczy na pewno tutaj akurat...
No ale to może też, Szanowni Państwo, może też właśnie w tym apelu między innymi wskazać jakby tą ścieżkę, że nie ma konieczności pójścia fizycznie, spotkania z panią doktor, panem doktorem. Może właśnie szukać tego sposobu teleporady. Wiemy, że są systemy, właśnie te aplikacje już i recepty, skierowania, one są już wysyłane na skrzynkę mailową i są w tym systemie M-Obywatel i tym właśnie tym różnym. Tam jest taka aplikacja zresztą też E-pacjent, no okej. Okay. Więc no to wszystko jest sformalizowane, zelektronizowane. Może też właśnie uświadomić niektórych. Nie wiem, czy mają pacjenci taką świadomość.
Panie burmistrzu, żaden apel nie pomoże. Powiem tak, bo to jest edukacja. Edukacja rodziców z dziećmi i tak dalej. Rodzice, po prostu młodzi ludzie w tej chwili nie mają zielonego pojęcia o tym, że jest mięta, melisa, rumianek, cebula. Nie mają zielonego pojęcia o tym. Czosnek.
Ale jest Nurofen.
Ale jest Nurofen. I daje Nurofen i koniec. Kiedyś mama, pamiętam jak myśmy mieli, nas było 3 na początku, bo później nas była 4. Myśmy po doktorach nie chodzili. Matka posmarowała piersi gęsim smalcem, zrobiła gorące herbaty do wyra i koniec.
Tylko, że te matki nie pracowały wtedy zawodowo. O to chodzi też.
Nie. Moja mama pracowała całe życie.
Tak, pani Elu, ale ja mam takie pytanie jeszcze. Żeby dostać tą opiekę, ten dokument taki, to musi być wyciągnięta kartoteka, tak? I też musi zająć to miejsce w tym. To, tak, jak to wygląda wtedy? To jest o tej mamie takiej, która żeby nie posłała tego dziecka do
tej godzinie, w tej godzinie, co są 4 osoby zarejestrowane, rejestrujemy jeszcze 4 teleporady. Także moi drodzy, to nie jest 15 minut na pacjenta, tylko pacjent wychodzi po 12 minutach i w 3 minutach lekarz musi jeszcze teleporadę załatwić.
Ja wiem, drodzy Państwo, co by usprawniło. Gdyby obywatele nie musieli płacić, albo pracodawcy składki chorobowej, tylko ci by musieli płacić, którzy rzeczywiście idą do lekarza.
Co panie burmistrzu, w Czechach zdali po 5 zł za wizytę. Się uspokoiło.
Dobrze. Czy jeszcze jakieś kwestie? Czy... Podsumowując.
Pani Elu, chce pani powiedzieć, że kolejny podatek w gminie wprowadzamy? Całe szczęście. To... Ale wigilax wprowadza podatek zdrowotny, żeby usprawnić.
Nie, panie burmistrzu, to nie jest wigilax, to jestem Ela. Ja. To nie jest wigilax. To, ale że ja tam pracuję, to ja nikt nie reprezentuję.
Cały czas, ja cała teraz wolna równa się wigilacji.
Nie. Ja jestem tu jako ja, która przepracowała w służbie zdrowia 40 lat.
A postawcie puszkę.
Pani Ewa, też nic ci nie wrzuci ani złotówki. Jak nie wyciągną, to nie dadzą.
Pani Ewa, to ja się nie zgadzam, że tak dużo ZUS-ie jeszcze miał dokładać. Piątka od 4 lata nie byłem u lekarza. Ja się nie zgadzam.
Ale ci, co nie chodzą, to... Ale to nie chodzi o takich, którzy nie przychodzą, tylko o takich, którzy przychodzą więcej jak razy w miesiącu.
Proszę o zwrot.
A ja mam pytanie w takim razie, pani Elu. Kto kieruje do specjalisty tego pacjenta 2 razy w tygodniu? Lekarz, który go leczy, czy ktoś inny?
Nie. Pacjent dostaje skierowanie raz. I na przykład dostaje skierowanie do reumatologa i może chodzić tyle razy, ile chce. W tym miejscu, gdzie jest miejsce, można go zarejestrować i nie ma z tym problemu. Ale są tacy, którzy naprawdę chodzą 2 razy w tygodniu do specjalisty.
Ale to on ma takie zalecenie od tego lekarza, który go leczy?
Nie, tylko on uważa, że go wszystko boli i on musi być dzisiaj na wizycie. No taka jest prawda. Jak ja bym wam pokazała statystyki, to byście lali.
A ile możecie mieć maksymalnie lekarzy? Na ile jesteście przygotowani?
My możemy mieć jeszcze tylko lekarzy. Zwróćcie Państwo uwagę. Zobaczcie, jak
jest najgorzej, zapisu było trochę lepiej.
Nie, no przepraszam, ja już teraz, wiecie Państwo, no cały czas niestety...
My akurat nie jesteśmy ani PiS-em, ani Platformą, także ale jesteśmy...
Ale żaden rząd sobie do tej pory nie mógł poradzić ze służbą zdrowia. To zawsze była też przed wyborami jakimikolwiek parlamentarnymi, zawsze kość niezgody, zawsze się mówi o służbie zdrowia i to jest fakt. Problem Narodowego Funduszu Zdrowia w skali kraju jest ewidentny. Ale czy są na przykład na poziomie oddziału NFZ-u w Poznaniu, mają jakąkolwiek, nie wiem, decyzyjność w zakresie na przykład, nie wiem, poprzez monitorowanie sytuacji apelować do rządzących, do ministerstwa, żeby ta informacja, jak idą decyzje i muszą wykonywać pewne decyzje, czy idzie informacja zwrotna odnośnie tego, jak usprawnić system? Nie.
Panie burmistrzu, zawód lekarza jest wolnym zawodem. Nikt go do niczego nie przymusi. Wszystko na temat.
Nikt nikogo nie przymusi.
Całe szczęście.
Jak sam się nie zdecyduje i nie przyjdzie do pracy i nie będzie chciał pracować, to możesz stanąć na uszach i nic nie zrobisz.
A jakby mieli 10 lat w POZ-cie i dopiero mogliby iść na prywatyzację, to wtedy może by to się odblokowało.
No nie my o tym decydować. Decydują o tym ludzie, którzy nie mają o pracy w POZ-ach zielonego pojęcia.
Uczysz,
dziękuję, skończyłam.
Uczysz, kształcisz się w Polsce, masz jakiś tam obowiązek iluś lat w tej Polsce poleczyć. Takie by musiało być rozwiązanie systemowe, tak? No, ale tego nie ma. Tego
ale
nie
w Polsce jeszcze, żeby się dostać na studia medyczne, to musisz mieć albo dobre znajomości, albo musisz mieć łódź szczęścia. Ja to na przykładzie mojej bratanicy, zresztą tu pani zna na pewno od Justyny córkę, zabrakło jej 1,5 punktu, żeby się dostała w Poznaniu i teraz w Szczecinie wynajęła mieszkanie w Szczecinie, uczy się w Szczecinie i powiedziała, że do Poznania nie wróci. Chociaż na drugi rok będzie miała możliwość, żeby wrócić, bo po 2 latach może się przenieść. Powiedziała, że w żadnym wypadku tu się nie dostała, to będzie się kształcić tam. No i oby nie została tam, no bo następny lekarz nam jeden ubie.
To dobrze, że nie wróci do Poznania, przyjedzie do Buku. Ale ginekolog też by się przydał, prawda? Czy jeszcze ktoś w temacie zdrowotnym?
Całe szczęście, że tu większość ma już dorosłe, starsze dzieci generalnie obraz jest taki, że...
Ale panie Andrzeju, za chwilę wnuki.
No tak, ale obraz jest taki, że po prostu tragedia tutaj, zrecenzowanie lekarzy młodzi zostali tak strasznie, że i to tak, no ja też akurat podobnie myślę, tak, no bo tylko dla pieniędzy, tak, i no.
No właśnie to, co powiedziałem. No
i to jest to wszystko, co jest.
Powołanie, ale gatunkiem wymierającym.
Tak, tak. Także składki zdrowotne płacimy spore, a jeszcze okazuje się, że za małe i jeszcze teraz fizjoterapeuci nie dostaną w domu, bo są już protesty tych rehabilitacji. No to po prostu generalnie jest tragedia, nie?
I pokazuje, jak nasze państwo jest
No. Także, że cieszmy się, że my już na tym etapie życia jesteśmy, a co po nas.
Proszę.
Panie burmistrzu, niech się pan cieszy, że ma pan dzierżawę podpisaną na 10 lat, bo nie zrezygnujemy z roboty. Niech się pan cieszy, bo jakby było na mniej, to nie wiem, czy by wszyscy nie poszli w długą, bo już mają dosyć.
Skarbie zatkało mnie.
Dobrze, kończymy temat. Bardzo dziękuję za obecność. Pani doktor, pani Elu, dziękuję za przekazanie tylu informacji. Puentując, czy możemy się spodziewać jakiejś treści tego apelu, o którym tutaj mówiliśmy, czy to... Warto próbować, panią. No właśnie, to byłby pierwszy krok do tej edukacji. No, z katarkiem się nie chodzi.
Tylko jedno. Ja czuję, że ten apel był dobry z tego względu, że gdzie się nie słyszy, on się nie może dostać do lekarza. Żeby...
Ale to nie na tym to polega, bo to... właśnie, bo otworzy tam infolinię. I nie będzie czasu na co innego.
Wystarczy, że dzisiaj konkretnie zacytujemy literalnie panią Elę Wolną i apel będzie.
To co z tym apelem robimy? Państwo coś... To bardzo bym prosił o przekazanie. Przekażmy tutaj ze strony Almedu coś...
No właśnie, pytanie co, tak? Napisać w tym wszystkim, tak? Że przychodnia taka i taka, w Buku proszą o nieprzychodzenie w błahych sprawach.
Czy coś, nie?
No to godziny rejestracji to wiedzą. Najpierw mają pierwszeństwo ci, którzy stoją.
Panie burmistrzu, może pan wspomoże swoimi pracownikami. Wspólnie coś opracować.
Zrobimy relację z tej komisji, taką bardzo pościągliwą i może rozsądną być. I być może to będzie pierwszy...
A to na pierwszym ujęciu. Nagłówek.
Drugi raz mnie zatkało. Pani Elu, chce pani przez to powiedzieć, że wyborcy od pani odejdą przez to?
Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Temat dotknęliśmy no, przez mieszkańców. Tak jak na początku mówiłem, nie miała być to forma szukania winnych i właśnie tego przysłowiowego palenia czarownic. I chyba nie było. Troszeczkę na początku było nerwowo, ale się rozładowało. Rozumiem panie. Spróbujmy z tą relacją, czy z tym apelem. Możemy się umówić na kolejne spotkanie za kilka miesięcy i wtedy sobie umówić, czy coś to dało. Możemy się umówić tak, że za kilka miesięcy się spotkamy ponownie, tak?
Biłem na główek. Wkurzacie mnie, powiedziała Ela Wolna.
Wstępnie może luty? Trochę później?
Zostaw!
Ja proponuję po emeryturze pani Elżbiety. Tak.
Pani Elu, w międzyczasie przyknęliśmy zdjęcie z tymi palcami akurat na okładkę kosyniera.
Wreszcie będzie okładka dla ludu.
Dobrze. W takim razie...
Dobrze, bo powoli, nie, ja bym chciał, bo już nie przedłużać, bo
tak,
szanujmy czas.
Czyli bardzo dziękujemy. My tu jeszcze mamy chwileczkę do posiedzenia. Może pani, jakby miała pani ochotę. Nie, pani Eli, nie. Dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie. Szanowni Państwo, projekty uchwał. Proszę. Z czym?
To może zaczniemy od projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego dla miasta gminy Bubna lata 2025-2030. Jest z nami pan kierownik Feliks Traburzyński, także bym poprosiła o zreferowanie.
Ale pytanie czy trzeba, bo to jest jakby temat aktualny i powtarzalny.
To jest przedłużenie, aktualizacja programu, tak?
Czy jest kolejny program, ten, który obowiązuje, kończy się w tym roku, w związku z tym jest przygotowany projekt programu na kolejne 5 lat. Także no, generalnie no, jeżeli chodzi o zadania, które będą realizowane, są one określone w tabelce, kto jest też realizatorem tych programów. Oczywiście szkoły, oczywiście też OPS w głównej mierze, stowarzyszenie Fundacja, z którą współpracujemy, ACME, no i też psycholodzy, z którymi mamy podpisaną umowę. Także tutaj głównie te podmioty realizują. Mamy wskazane wskaźniki, które musimy zrealizować. No i też monitoring, który jest przewidziany do realizacji. Corocznie przedkładany jest Radzie Miasta do 30 czerwca każdego roku informacja z zrealizowanych zadań, czyli na jakim etapie poszczególne zadania są realizowane. Także tak pokrótce, to chyba, że Państwo macie jakieś konkretne pytania, to proszę.
Mamy? Ktoś ma jakieś pytania? Czy pan Felix jeszcze by coś dopowiedział? Czy generalnie pan jest sekretarz chyba?
Został uchwalony rządowy program ochrony zdrowia psychicznego i tutaj dla samorządów takie obligatoryjne są dwa zadania. W tej czwartej części, natomiast te nasze cele i zadania, które realizujemy, no to jest już rozszerzenie tego minimum, które wynikają z tego rządowego programu, bo akurat dla samorządów tutaj są dwa zadania i to przede wszystkim dla dzieci i uczniów. Natomiast no my rozszerzamy to na wszystkie, że tak powiem, grupy społeczeństwa dla dorosłych. Także no jest to kontynuacja tego programu. Przyjmujemy na, żeby to była tam powiedzmy pięciolatka.
Wszystko jasne dla Państwa? Dobrze, następna. Dziękuję bardzo. Następna.
Szanowni Państwo, uchwała w sprawie przyjęcia na 2025 rok programu współpracy miasta i gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na ostatniej sesji Państwu mówiłem, że ten program został poddany konsultacjom. Te konsultacje odbywały się do dnia 8 listopada, a z tego co wiem, chyba nie wpłynęły żadne. Trzy uwagi wpłynęły. I jest tu też obecna pani kierownik, ale te uwagi zostały uwzględnione. Pani kierownik? Jak słyszeliście Państwo, one nie dotyczyły stricte programu, ale samego konkursu, bo w oparciu o ten program jest ogłaszany jeszcze konkurs właśnie w ramach właśnie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to program, który jest co roku o tej porze podejmowany. Taka uchwała odnośnie takiego programu. Termin jest do 30 listopada i ta uchwała jest zasadną, aby Państwo mogli podjąć na najbliższej sesji. Czy są jakieś pytania?
To może przystąpimy do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2025 roku dla gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół źródełka Żarnowiec w gminie Stęszew. To też jest cykliczna uchwała, która jest co roku podejmowana z uwagi na to, iż źródełko, które znajduje się na terenie administracyjnym, w granicach administracyjnych gminy Stęszew, jest jakby można powiedzieć pod przedmiotem, z którego korzystają trzy gminy, gmina Buk, gmina Stęszew i gmina Dupiewo, w związku z czym czy te gminy składają się na koszty utrzymania corocznie tego terenu. W przyszłym roku oszacowane jest, że koszt utrzymania będzie wynosić 81 211 zł i 89 groszy, co się przekłada na to, iż jednostkowo każda gmina będzie ponosić koszt w wysokości 27 071 zł. Tak to wygląda według informacji, które otrzymaliśmy z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stęszewie.
Czy ktoś z Państwa ma do tego jakieś uwagi? Bo ja mam. Nie wymyślam. 71 tysięcy koszty pracownicze. Czy my mamy z gminy Stęszew jakiś wykaz prac wykonanych na tym terenie, bo 71 tysięcy to praktycznie jest pełen etat i tak mi się nasunęła myśl, że gmina Stęszew sobie wymyśliła, że dwie gminy się dołożą i mają etat w swojej komunalce. No bo Ja bywam czasami nad źródełkiem i to nawet w dni robocze i w takich godzinach, w których się pracuje i tam nigdy nikogo nie widziałem. A z tego wynika, że tu jest pełen etat.
Drodzy Państwo, ta uchwała jest podejmowana z roku na rok. Jest ta współpraca podejmowana, kontynuowana. Zweryfikujemy sprawozdanie, które otrzymujemy, ale owszem, koszty pozyskania pracownika, no, pracownik pewnie i tam w komunalce pracuje, koszty jego utrzymania to jest jedno, ale też pracownik nie pracuje gołymi rękoma i to jest ogół kosztów, który jest wykorzystywany właśnie do utrzymania. Tudzież właśnie skoszenie trawy, użycie sprzętu, paliwa, to są te koszty, które no, w taki sposób są wyliczane.
Nie, panie burmistrzu, koszty pracownika, umowa zlecenie i składka ZUS.
No, może zweryfikujemy to uzasadnienie, drodzy Państwo. Nie chcę tu wchodzić teraz i usprawiedliwiać gminy Stęszew. Gmina Ropiewo nigdy do tego nie miała żadnych obiekcji. To są, uważam, uzasadnienia takie skrótowe. Ale no, pracownik musi mieć też narzędzia do pracy i też między innymi wykorzystanie tych narzędzi do pracy jest to niezbędne. Na pewno, panie przewodniczący, zwrócę się na podstawie tej uwagi.
Właśnie o to mi chodzi.
Zwrócę się do wyjaśnienia tej sytuacji, żeby nam zweryfikujemy te sprawozdania. Dzisiaj nie mam ze sobą tego sprawozdania. Zweryfikujemy, co zawiera to sprawozdanie, czy jest to tylko i wyłącznie finansowe i rzeczowe przede wszystkim. I podejmiemy rozmowę, żeby wyjaśnić tę sytuację. Niemniej jednak koszty rok do roku nie są nie wiadomo jakie jest wzrost, one są zawsze waloryzowane, ale to są koszty
akceptowalne. Szczerze, to nie jest taki wielki teren, żeby tam codziennie ktoś był i sprzątał, bo tak nie jest. Wystarczy chyba jeden dzień. Słucham? Ja bym prosił, żeby... No uchwały przyjmiemy pewnie, ale bardzo bym prosił, żeby to było dość dokładnie zweryfikowane. Bodajże w zeszłym roku też o to prosiliśmy, a chyba nie dostaliśmy takiego czegoś. Bardzo bym prosił w takim razie. Dziękuję. Następną, proszę.
Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie wyznaczenia obszaru aglomeracji Buk. To jest pokłosie tych informacji, które Państwo przedstawiałem w sprawozdaniu międzysesyjnym. Nie miałem pewności, czy zajdzie ta konieczność, ale już Państwu o tym sygnalizowałem, że pracujemy nad zmianą tej uchwały. Z jednej strony jest to jakby zmiana, która nie dotyczy zmiany granic, ale są jakby po analizie aktualizacji ilościowej została zwiększona liczba wielkość RLM w aglomeracji, która dotychczas w naszej aktualnej uchwale wynosi 10 079, a jej wzrost polega na wzrost nastąpił do ilości 10 515, co ma też jest jakby zdeterminowane tym, że dopisujemy kolejne inwestycje. No a chodzi o to, żeby zmaksymalizować nasze szanse w pozyskaniu środków zewnętrznych. To jest uchwała, która została wcześniej poddana opiniowaniu z Wodami Polskimi. Tak jak Państwu mówiłem, na chwilę obecną istnieje szansa 50% na 50%, czy nam się uda otrzymać dofinansowanie do tego dużego projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej nieustannie też to konsultuje ze służbami Urzędu Marszałkowskiego. I ta uchwała, ona powoduje jakby wartość dodaną do tego, żebyśmy mogli przeforsować nasz wniosek. Czy się uda w zakresie takim, jakim są przedstawione pewne inwestycje, to jest znak zapytania. Jeżeli mamy opinię Wód Polskich, że możemy taką czynność zrobić, to bardzo bym Państwa radnych prosił, żebyśmy tą uchwałę o aglomeracji właśnie zaktualizowali. Ta aktualizacja dotyczy między innymi właśnie tego załącznika, nie pamiętam numeracji załączników pierwszego, bo załącznik numer dwa dotyczy między innymi, to jest graficzny załącznik, który dotyczy właśnie granic tej aglomeracji. Tutaj nie zachodzą zmiany. Tak jak Państwu mówiłem na wstępie, tytuł tej uchwały dotyczy zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie znaczenia obszaru aglomeracji Buk. Więc jest to pewna kosmetyka, aktualizacja i chcemy też iść do przodu z tym tematem.
Ja dziękuję za załącznik graficzny. Proszę pamiętać, żeby go dołączać zawsze do uchwały, bo to jest integralna część uchwały. Wszyscy Państwo otrzymali załącznik, ten graficzny dzisiaj, dość tak chyba około 14 był przesłany. Dobrze. No zawsze jest, załącznik graficzny był zawsze integralną częścią uchwały. Ale to i tak załącznik graficzny. Dobrze. Bardzo dziękuję. Następna.
Kolejna to jest w sprawie projektu w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości celem stworzenia nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku. Na ostatniej sesji burmistrz już Państwu zasygnalizował odnośnie zamiaru wynajęcia nieruchomości lokalowej położonej w Buku przy ulicy Dobieżyńskiej od agencji detektywistycznej Joker na cele siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to lokal o powierzchni 311,28 m2. Umowa najmu będzie obejmować okres 10 lat. Tak jak już Państwo tutaj na pewno zauważyliście, w paragrafie pierwszym zapis jest, że Rada rekomenduje burmistrzowi zawarcie tej umowy. Z tego względu, iż kompetencje w tym zakresie są kompetencjami organu wykonawczego, czyli burmistrza, w związku z tym radca prawny w zasadzie sugeruje, że ta uchwała jest jakby zbyteczna. No niemniej jednak burmistrz, tak jak już sam fakt przedłożenia Państwu tego projektu wskazuje na to, iż chciała, żeby ta sprawa wynajęcia no, była jakby też za Państwa wiedzą i udziałem. W związku z tym no, proponujemy przedłożenie tej uchwały, abyście to Państwo wy jakby wskazywali na taką wolę wynajęcia tego lokalu na okres 10 lat.
Może Pan Burmistrz przypomnieć, jaka była stawka za wynajem? Bo nie pamiętam. Burmistrz mówił to na...
Niecałe 20 zł za metr kwadratowy netto. Tak naprawdę jesteśmy też przed ostatecznymi negocjacjami, ale zapewniam, że ta stawka na pewno nie wzrośnie powyżej kwoty 20 zł. Będzie to poniżej 20 zł.
Czy ktoś jeszcze do tej uchwały?
To jest taka stawka na okres całych 10 lat, tak?
Jest waloryzowana, tak? Bo ze względu na opublikowany wskaźnik wzrostu cen usług i towarów i inne wskaźniki, więc ona jest waloryzowana, ale zgodnie z przepisami prawa. Tak samo też, jeżeli jest wydzierżawiany obiekt wigilaksu, on też jest cyklicznie, akurat tak, to stanowi tak, dochód gminy, jest waloryzowany, tak? Także tutaj akurat jest to wydatek, tu jest dochód. No.
Czy jeszcze ktoś do tej uchwały? Tak, rozmawialiśmy o tym, czyli idziemy dalej. Budżet i WPF został bodajże. Chyba, że coś jeszcze mamy.
Tylko budżet i WPF nam został.
W nowym rozdaniu, w nowej szacie graficznej.
Tak. Jest budżet przedstawiony Państwu w nowej szacie graficznej, z wydruk z nowego programu, ale myślę, że jest też czytelny. Przedstawię Państwu tutaj teraz najpierw zwiększenia dochodów, które będą tutaj uwzględnione w tej uchwale. Jest to pierwsze i najbardziej znaczne tutaj zwiększenie. Są to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Konkretnie to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększa się o kwotę 2 096 833 zł. Wynika to z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów określającej dodatkowe dochody dla jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów za rok 2024 z tytułu udziału we wpływach w podatku PIT. I tutaj otrzymujemy taką właśnie kwotę w miesiącu listopadzie. Kolejne zwiększenie dochodów w dziale oświata i wychowanie. Jest to kwota 23 tysiące w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Buku darowizny od Pol Energii na realizację projektu Graj z nami w zielone. Następnie w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzamy dochód w kwocie 2000, dotyczy działań przedinwestycyjnych służących rozwojowi zachodnio-poznańskiego klastra energii. W dziale kultura fizyczna w rozdziale obiekty sportowe wprowadzamy dochód w kwocie 5000 z tytułu odszkodowania firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą na hali sportowej w wyniku awarii instalacji hydrantowej. kolejne zmniejszenia dochodów. W dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejszamy dochody o kwotę 1 318 218 000. Jest to zmniejszenie, które tu przesuwamy do, za chwileczkę Państwu przedstawię jeszcze jako umniejszenie dochodu, umniejszenie wydatków inwestycyjnych. Dotyczy konkretnie zwrotu VAT-u od wybudowanych kanalizacji sanitarnych. Przesuwamy tylko z dochodów na umniejszenie wydatków. W dziale kultura fizyczna, obiekty sportowe zmniejszamy dochody o kwotę 454 540 zł. Dotyczy zwrotu VAT-u od planowanego zwrotu VAT-u od budowy hali sportowej w Dobierzynie. Inwestycja jest w toku. Brak możliwości odzyskania w roku 2024. Jest to przesunięcie na kolejny rok. Następne mamy zwiększenia już po stronie wydatków bieżących. Niestety. W dziale administracja publiczna, w rozdziale urzędy gmin zwiększamy wydatki o kwotę 300 tysięcy. Jest to po analizie budżetu kwestia wyrównania naszych potrzeb. Obsługa długu publicznego. W rozdziale obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zwiększamy wydatki o kwotę 940 250 zł na skutek otrzymanego od banku PKO BP SA ostatecznego rozliczenia kosztów obsługi długu. W dziale oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększamy wydatki o wcześniej wspomnianą kwotę 23 tysiące w związku z projektem Graj Zielone dla szkoły podstawowej w Buku. Oświata i wychowanie w dziale przedszkola po ostatecznym wyliczeniu kwoty dotacji należnej dla przedszkoli publicznych, niepublicznych, to jest dla sióstr Kogucika i Pluszaka, zwiększamy wydatki na dotacje o kwotę 228 977 zł. Dział pomoc społeczna, rozdział domy pomocy społecznej, zwiększamy wydatki o kwotę 172 tysiące. Są to środki z przeznaczeniem na odpłatność za osoby umieszczone w DPS-ach. Gospodarka komunalna, ochrona środowiska. Wprowadzamy wydatki w kwocie 2500 na działania przedinwestycyjne służące rozwojowi zachodniopoznańskiego klastra energii. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury. Zwiększamy kwotę o 45 tysięcy złotych. Są to wydatki na ogrzewanie wiejskich domów kultury na terenie gminy. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność. Tutaj zwiększamy o kwotę 31 tysięcy 400. Jest to na ogrzewanie sali miejskiej. Kultura fizyczna, obiekty sportowe, 5 tysięcy na wydatki na bieżącą działalność OSIR-u. To jest w pokłosie tamtych 5 tysięcy z odszkodowania. Zmniejszenia po stronie wydatków. I tutaj na podstawie wstępnej analizy budżetu wymieniam kilka znaczących kwot, które jakby po analizie budżetu znaleźliśmy, że zaoszczędzimy i przesuwamy je w inne miejsce. I tak, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszamy 55 tysięcy. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejszamy o 48 tysięcy. Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszamy 57 tysięcy. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11 tysięcy. Działalność usługowa, pozostała działalność zmniejszamy o kwotę 40 tysięcy. Administracja publiczna, promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszamy wydatki o kwotę 30 tysięcy. Oświata i wychowanie, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki, zmniejszenie o kwotę 7614. To dotyczy dotacji też dla przedszkoli. Edukacja, opieka wychowawcza, wczesne wspomaganie. Tutaj również przedszkola niepubliczne i publiczne. Zmniejszamy wydatki o kwotę 9438 zł. Kolejne, utrzymanie zieleni. Zmniejszenie wydatków o kwotę 45 tysięcy. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszenie o 85 tysięcy. Kolejne, schroniska dla zwierząt, zmniejszamy wydatki o 60 tysięcy. Również następnie zmniejszamy dotacje dla biblioteki o kwotę 200 tysięcy. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność, dotacje niewykorzystane zmniejszamy o kwotę 14 tysięcy i kultura fizyczna tutaj jest też na dotacje zmniejszenie o 8 tysięcy. I pozostają nam wydatki majątkowe, zwiększenie wydatków majątkowych dotyczące zadania budowa ulicy Wodnej Topolowej w Bebierzynie, jest to zwiększenie o 769 500. To było już wcześniej wspominane, to była kwestia przesunięcia płatności faktur w zeszłym roku na ten rok i musieliśmy poszukać miejsca w budżecie i tutaj już wyrównujemy te nasze braki. Zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych. 1 020 000 dotyczy kanalizacji, o której wspomniałam, że przesuwamy z dochodów na umniejszenie wydatków. Dotyczy VAT-u odzyskanego. Dział transport i łączność, pozostała działalność. Zmniejszamy wydatki o 473 500. Też po analizie i po informacjach z działu inwestycji, a dotyczy to zadania wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Bóg pod torami linii kolejowej. Taką mam informację przesuwamy, tak. I to by było przesunięcia są, tak. I to by było wszystko, jeśli chodzi o zmianę budżetu. Czy jakieś pytania?
No, pytania pewnie trudno, bo to dzisiaj przyszło przed 14 dopiero. A mógłbym prosić o ten tunel, te przesunięcie, to jest na przyszły rok, to będzie tak, czy na czym to polega?
Jesteśmy teraz na etapie sfinalizowania planu funkcjonalno-użytkowego i aneksujemy z PKP. No, z uwagi na terminy, no, zadanie zostanie przesunięte w czasie. Ale to wszystko w porozumieniu z PKP. No i zadanie będzie ogłoszone przetarg w przyszłym roku. Planowaliśmy, że uda nam się w ostatnim kwartale tego roku, ale to jest już nierealne. No więc to wszystko się dzieje w porozumieniu z PKP. Ale w nowym budżecie przyszłorocznym zapisy dotyczące tunelów w WPF-ie, one będą. Będziemy jeszcze też, drodzy Państwo, z uwagi na otrzymane kosztorysy analizować to wspólnie z PKP. No i temat jest rozwojowy. Gmina nie rezygnuje z zadania, ale to też polega na tym, że jeżeli jest przesunięcie, też to analizujemy. No to ma jakby pokłosie postęp prac. Postęp prac jest taki, że musi być przesunięte. Ale spokojnie, panie przewodniczący, z zadania nie rezygnujemy i mam nadzieję, że ono będzie też pomyślnie finalizowane.
Czy ktoś na gorąco pytanko? Panie, nie.
Można wiedzieć, na co konkretnie?
Na działalność urzędu. To są i utrzymanie, koszty utrzymania urzędu ogólnie, tak?
A coś więcej?
Bieżące.
Bieżące wydatki.
Ogrzewanie, prąd, poczta.
Ogrzewanie.
Koszty ogrzewania bieżące po prostu. No to są szacunki, ile jeszcze do końca roku będziemy potrzebować.
Okay. Usługi pocztowe, które też właśnie nam bardzo wzrosły koszty, chociażby nawet poczta. Bardzo, bardzo droga.
Dziękuję.
Ja mam pytanie, to 200 tysięcy z biblioteki, bo ja już dzisiaj jestem nieprzytomna. Czy ja dobrze usłyszałam, że jest jakieś przesunięcie z
zmniejszenie dotacji.
Zmniejszenie dotacji.
Tak, że nie wykorzystamy będę.
Aha, dobra.
Czy komuś jeszcze coś się tak na szybko nasunęło?
Zadłużenia, drodzy Państwo. No to nie ma nikogo odwagi o to zapytać. No takie są niestety, przepraszam, koszty. Po prostu są kolosalne. W tym roku są bardzo znaczące. No ale, drodzy Państwo, co 30? Ale na co? Nie 30. Szanowni Państwo, są to odsetki od zaciągniętych obligacji, skumulowane za wszystkie historycznie. Chcę Państwu już tylko powiedzieć, że dopiero w 2026 roku spłacimy obligacje, które były zaciągnięte nie w poprzedniej, ale jeszcze w kadencji, która się zakończyła w 2018 roku. Więc no to są też przede wszystkim obligacje zaciągnięte w tym roku. No i takie są, drodzy Państwo, niestety koszty. No nie ukrywam, że będziemy się bardzo intensywnie nad tymi sprawami pochylać od nowego roku, ale no, drodzy Państwo, cały czas wraca pytanie, jak nie zaciągać obligacji, to które zadanie ma być niewykonane. Więc to jest też do Państwa pytanie, czy ma gmina inwestować, czy nie i nie pozyskiwać środków zewnętrznych. No, drodzy Państwo, ja uważam, że sytuacja ogólnokrajowa, geopolityczna jest w ogóle taka, że za chwileczkę możemy w ogóle pomarzyć o jakichkolwiek dofinansowaniach, więc to jest duży sukces, że w ogóle gmina chciała intensywnie inwestować, realizowaliśmy inwestycje nawet kosztem zaciągania zobowiązań długoterminowych. I to jest mój koronny argument, który będę powtarzał. Jeżeli Państwo macie inną wolę i nie zostanie na przykład przyszłoroczny budżet zaakceptowany, też proszę o informację, z której zadań po prostu zrezygnować.
Ja bym powiedział tak. Ta złotówka wydana 4 czy 5 lat temu, teraz na to samo zadanie trzeba było wydać 2 złote, więc myślę, no pewnie więcej, pewnie Remigiusz masz rację. Więc te odsetki to tak naprawdę, wliczając te odsetki, to tak myślę, że jesteśmy do przodu z tym wszystkim. Jeżeli by patrzeć na suche liczby, nie?
To jest trudna. Kto chce podejmować odpowiedzialność? Mało by kto chciał. Ale drodzy Państwo, jeżeli mają być inwestycje, a wiemy jakie są, mogę, jeżeli Państwo macie chwilę, mogę zacząć całą listę odświeżyć i mogę wskazać. Albo aktualnie jakie są prowadzone, na to są potrzebne pieniądze. Ale chcę tylko Państwu powiedzieć, że pozyskujemy niemałe pieniądze. Ostatnia podpisana umowa na zadanie, które będzie realizowane w przyszłym roku, dotyczy budowy drogi Otóż Wygoda. Pytanie zasadnicze, czy mamy nie konsumować dofinansowania, nie zabezpieczać wkładu własnego i nie robić. To jest ostatnia okazja, żeby zrobić tą drogę. Z innych dofinansowań nie będzie możliwości. Robimy duże zadanie przecież w Niepuszewie, na które pozyskaliśmy, jak się okazuje, 100%, no ale oczywiście po przetargu wynosi, trzeba 1 000 000 złotych dołożyć. Jak dobrze pamiętam oczywiście, bo nie mam tych wszystkich kwot w głowie. Ale z czego dołożyć? Z obligacji. Więc jeżeli byśmy mieli iść tą drogą, że nie wykładamy obligacji, to byśmy nie mogli skonsumować 5 000 000. Dobrze dedukuję? Tak. Drodzy Państwo, to jest moja... To jest 5 000 000...
No, gmina nie jest przedsiębiorstwem. Szanowni Państwo, na zysk,
odnośnie dochodów, wygenerowania dochodów, sytuacja związana z pandemią i sytuacja związana z kryzysem energetycznym, ale przede wszystkim wojną na Ukrainie, tak jak w przypadku innych gmin również to dotyczy, mamy 2,5 roku straty. Drodzy Państwo, mamy potężnego inwestora na 23 hektarach, będzie inwestował. No ale to będzie też realizacja w 2027 roku, zanim on postawi potężną halę. Będzie, drodzy Państwo, za chwilę kolejny inwestor. Bo już za chwileczkę będzie dochodziło do transakcji na... Słucham? Szanowni Państwo, nie ukrywam, że... Kto wie,
ja tylko wspomnę, że właśnie z tego Państwo, inwestora te 7 milionów wyszło, no już trochę się przerzekło.
To, że możemy zaryzykować iść w geotermię, żebyście Państwo czasami nie byli świadkami tego, że zanim my, może się okazać, że nie pierwsi my sięgniemy po zasoby geotermalne, tylko może być to inwestycja skomercjalizowana. Absolutnie. Potencjał i są firmy, które muszą mieć w swoim miksie energetycznym, z uwagi, jeżeli chodzi o kapitał, czy to będzie właśnie zachodni, szczególnie zachodni, decydują się między innymi, tak jak było to w przypadku w cieślach, muszą mieć jakiś procent zaopatrzenia w energię elektryczną pochodzącą z źródeł odnawialnych. Szanowni Państwo, ja mówię o czym innym. Ja mówię zupełnie o czym innym. Jeżeli my wyjdziemy, że tak powiem, z informacją, że posiadamy rzeczywiście faktycznie zweryfikowane zasoby geotermalne, proszę mi wierzyć, przychodzi absolutnie z zewnątrz kapitał, który sam będzie robił odwierty i będzie chciał zasilać swoje inwestycje. Ale tu nie mówię o inwestycjach, które będą dotyczyły 10-20 hektarów. Ja mówię o inwestycjach, które będą dotyczyły 200-250 hektarów. Takie grunty są na terenie gminy w jednej całości. Więc nie chcę Państwu teraz wróżyć z fusów i mówić, o czym myślę, jakie są prowadzone rozmowy, ale sprawy są poważne. Więc, drodzy Państwo, była też i polityka przyjęta i ta polityka jest kontynuowana. Ja będę Państwa cały czas namawiał do tego, żeby inwestować, żeby dbać przede wszystkim o potrzeby mieszkańców. To jest najważniejsze. Tak? Ale wiemy, że ta infrastruktura, jeżeli powstaje, drodzy Państwo, dzisiaj dyskusja na temat, czy ma być hala w Dobierzynie, czy nie, jest oczywiście już bez żadnych spoglądów, bezzasadna, z uwagi na to, że ona jest realizowana. Ale nie wiem, czy Państwo coś wiecie, co się dzieje, jeżeli chodzi o kluby sportowe. Czy to jest klub piłki ręcznej, który nigdy nie wyjdzie na zewnątrz grać, zawsze będzie, nawet w sezonie letnim będzie musiał wykorzystywać halę. Dzisiaj, drodzy Państwo, kluby piłkarskie, piłka nożna, młodziki w grupie Orlik, Żak, oni, drodzy Państwo, jeszcze grają na dworze. Dopiero wejdą w grudniu. No, drodzy Państwo, tak,
to jest odwieczny problem. Brakuje hali.
Wówczas był również dylemat, czy brać obligacje na zapewnienie wkładu własnego. Dzisiaj, drodzy Państwo, dzisiaj pojawiają się pytania w postaci, kiedy będzie ta hala? Zasadne pytania. Owszem, jest poślizg z inwestycją, ale hala powstanie. Więc, drodzy Państwo, trzeba myśleć przyszłościowo o zabezpieczeniu bazy lokalowej na jakąkolwiek działalność gminy. Stąd nie ukrywam, były w poprzednich kadencjach różne wątpliwości co do zakupu pewnych nieruchomości. Dlatego między innymi chcąc wyprowadzić jednostkę OP z budynku urzędu, też chcę mieć Państwa jakby oficjalną zgodę z uwagi na to, że chciałbym, żebyśmy budowali zgodę, a nie powodowali konflikty. Drodzy Państwo, a sami wiecie, jaka jest sytuacja. No, to są działania, które mają przyczynić się do umożliwienia, zapewnienia raz, że pracownikom coraz lepszych warunków pracy, ale przede wszystkim obsługa klienta, tak, która mieszkańca w OPS-ie, sami, nie chcę wracać do tematu, sami Państwo wiecie, jaka jest sytuacja. No, chodzi o pewną przyzwoitość. Mówię o celach jakby tych bieżących i już też długofalowych, przyszłościowych. Więc, drodzy Państwo, no wybaczcie, no takie są ceny, takie są odsetki, takie oprocentowanie tych obligacji. No, musimy ponosić tego konsekwencje. Jednakże, ja, drodzy Państwo, patrząc na sam kapitał, ile było obligacji zaciągniętych w poprzednich kadencjach, ale nie pamiętam, drodzy Państwo, ile inwestycji, ile zostało pozyskanych środków zewnętrznych, na pewno nie tyle, co w poprzedniej kadencji, mówię do roku 2018. Jak Państwo sobie to porównacie, słucham? O, Panie Elu. 15 lat temu gminy potrafiły ze środków z programu regionalnego od marszałka z PROW-u mogły skanalizować całe gminy. Po 30-40 milionów 15 lat temu pozyskiwały gminy. Byłem asystentem wicemarszałka. Wiem, kogo przyjmowałem. Wiem, kto o co prosił. Wiem, kto był na listach rankingowych. Proszę ze mną nie polemizować w aspekcie, bo gmina straciła swoje możliwości. Ulica Słoneczna nie musiała być kanalizowana teraz, mogła być kanalizowana 15 lat temu. I tutaj proszę nawet, szkoda, że byłego burmistrza nie ma w tym momencie. Bo bym powiedział to samo. I tak głośno. I tyle. Słucham? Z programów regionalnych. Ale z programów regionalnych. Dla obszarów miejskich, dla obszarów wiejskich. Szanowni Państwo, projekt, złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków unijnych na uzbrojenie terenu w ulicy Zakładowej. Przepad, błędy formalne, nie dostało dofinansowania. Jak się chciało spieprzyć sprawę, to sprawę się spieprzyło.
Ja mogę podać też
konkurs w 2018 na rewitalizację. Program regionalny na rewitalizację. Gniezno, inne gminy pozyskiwały na rewitalizację rynków. Miejsc centralnych.
a my, przepraszam, na jakąś budę, która była i stała, żeby zabezpieczyć inne potrzeby, a nie rynek. Już się wtedy mówiło o rynku. Gminy wówczas pozyskiwały 20 milionów. Nie chodzi, drodzy Państwo, chodzi o zasadę. Po prostu staramy się korzystać z każdej możliwości. Wykorzystujemy szansę.
Nie, nie, nie wszystko, panie...
Mówię, mogę pochwalić...
Nikt tego nie powiedział. Panie Elo, ja mogę pani podać przykład małej obwodnicy Bukus, droga z Szewc przez Dobierzyn, przez Józefową, otóż do Wygody. Wystarczyło podnieść te pieniądze, a...
2 kilometry, albyśmy mieli...
7 kilometrów. 7 kilometrów drogi. I wtedy...
Brzydko
mówiąc, pół urzędu wojewódzkiego lało z wniosku. Przepraszam za wyrażenie, ale tak było. Z korekty wniosku, przepraszam. WPF.
Nie wprowadzamy żadnych nowych przedsięwzięć. Przedstawić Państwu tutaj te wszystkie zmiany, to są zmiany takie, które jakby były konieczne w związku z projektem budżetu. Kosmetyka tutaj jest taka dokonana w przedsięwzięciach. Przedstawić, tak? Na czerwono zaznaczone w materiałach.
To Państwo radni doczytają w takim razie ewentualne pytania mailowo kierować do albo do biura rady, albo do pani skarbnej, tak? Dobrze. Ja mam pytanie, panie Andrzeju, o to pismo w sprawie sołtysów. Czy my omówimy je?
Wola nasza dzisiaj. Możemy to przesunąć najwyżej. Tak? Może na następny miesiąc, tak. Jaka jest wola?
Wszyscy wiedzą, o co chodzi, tak?
Znaczy, jeśli mogę się wypowiedzieć, to ja uważam, że należy się, ale nie aż tak bardzo. Jakby to... Znaczy, sołtys nie ma obowiązku być na sesjach, tak? Tak, ale myślę, bo dzisiaj, wiecie Państwo co, godzina jest taka późna już, przepraszam. Może przełóżmy to ze względu i ja powiem sołtysom, dlaczego tak się stało, tak?
Projekty uchwał zakończyliśmy, tak? Nie ma więcej jakichś dodatkowych. Sprawy bieżące. Ja bym chciał zająć głos tutaj. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim radnym, którzy uczestniczyli w debacie oświatowej na temat cyfryzacji szkół. Ekipa była liczna. Bardzo mnie to ucieszyło. Dziękuję bardzo. Temat bardzo moim zdaniem ważny. Będziemy do niego wracać. Drugie, chciałbym Państwu przypomnieć o propozycjach tematów na przyszłoroczne komisje, bo jak do tej pory zdaje się nic nie wpłynęło, a już mówiliśmy o tym na sesji, także widocznie nie wiem, nie będziemy chcieli się zajmować żadnym tematem. Jest jeszcze kilka wolnych terminów, także czekamy z Leszkiem na propozycje. Proszę kierować do Biura Rady. Na maila do Biura Rady najlepiej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Jakieś sprawy bieżące? Proszę.
Dziękuję. Bo teraz przed kilkoma dniami dostaliśmy projekt budżetu na 2025 rok. Pierwszy raz miałem ten dokument w ręce, więc nie wiem, czy dobrze go tam rozczytałem, czy w ogóle go zrozumiałem, bo składałem wniosek też do budżetu na przyszły rok. Czy on został uwzględniony? Nie, okej. Okay.
Proszę zobaczyć, w sprawie gminy w kwestii roku nie została wykonana.
wiata w Otuszu. W przyszłorocznym planie nie została też ta wiata uwzględniona. Pan wnioskował m.in. o inwestycje w zakresie rozwoju kultury fizycznej. Owszem, bardzo ważne zadanie, no ale są na chwilę obecną o wiele pilniejsze. Co prawda będzie komisja, będziemy to omawiać, bo będzie ten temat, ale już wyjaśniam na bieżąco. Jest m.in. tego typu infrastruktura w Nieprzuszewie. Proszę tymczasem się udać do Nieprzuszewa na boisku, jeżeli chodzi o strict workout, zestaw do ćwiczeń, tam można między innymi z tego korzystać. Nie mówię nie w przyszłości, ale skupmy się na rzeczach najpilniejszych w tym momencie.
Dobrze. W sprawie budżetu będzie komisja. Spotkamy się, wychodzi, że już niedługo, bo 4 grudnia. Bo sesja, panie przewodniczący, 18, tak? No to 2 tygodnie wcześniej. Wcześniej musi być komisja budżetowa. Czy...
Dwa tygodnie wcześniej
budżetowa. Komisja budżetowa musi być 2 tygodnie wcześniej przed sesją, tak? Także spotykamy się 4 na następnej posiedzeniu komisji wspólnych. Czy... Tak jak do tej pory obradujemy, to się komisja wspólna nazywa, tak? I to wypada 4.
Ja tylko dopowiem, bo tu chodziło o to, żeby sesję nie robić po Bożym Narodzeniu, tak? No, to jest tylko ten powód taki. Jeszcze jak już jestem przy głosie i o tym mówię, bo będę planował sesję na przyszły rok i chciałbym tylko tutaj już wspomnieć, że z powodu ferii, ja akurat nigdzie nie wyjeżdżam w czasie ferii, ale ferie są w przyszłym roku od 20 chyba stycznia do 2 lutego, to jeśli... Ja w grudniu się Państwa jeszcze zapytam, ale proszę przemyśleć o tym, czy nie zrobić też jakoś w innym terminie, tak? Nie w czasie ferii, żeby tutaj Państwo mieli możliwość z dziećmi, czy sami wyjechać. No, a to jeszcze porozmawiamy w grudniu, tak?
Wtedy sesja by przypadała, jeżeli przed feriami by miała być 15 stycznia już, nie?
Chyba, że będzie taka sytuacja, że nie będziemy musieli się spotkać i może po prostu w lutym dopiero zrobimy sesję. Tak, ja jeszcze z panem burmistrzem porozmawiam, ale to tylko to będzie ten motyw taki, że są te ferie i być może gmina się jakoś utrzyma bez sesji w styczniu, a może zobaczymy, tak?
Może nie sygnalizuje będzie, tylko, tak? Może panie przewodniczący nie będzie tematów na komisję, to trzeba będzie. Czy ktoś jeszcze w sprawach bieżących? Pani Ania.
Jak już zgłaszałam panu burmistrzowi, mamy pierwszą ofiarę budowy ulicy Kwiatowej. Że tak powiem. Tak, jedna pani się poturbowała, wracając po ciemku. Ale mieszkańcy mi donieśli właśnie, że wykonawca zrobił sobie dziki wyjazd z budowy parkingu. I chodnik już jest uszkodzony, zapadnięty. W ogóle nie ma nigdzie tablic informacyjnych, że to jest wyjazd budowy i teren budowy, więc nie wiem, czy to jest prawidłowe, czy nie, raczej nie. To pierwsza kwestia. I chciałabym się spytać również, ponieważ też mi mieszkańcy donieśli, kto jest odpowiedzialny za czystość na Orliku w tych toaletach ogólnodostępnych?
Na rządzie OSIR-u, jeżeli chodzi o czystość.
Ponieważ ostatnio była osoba, nawet przysłała mi zdjęcia, że i we wrześniu też słyszałam o tym już, że jest tam niesprzątane.
Zweryfikujemy to.
Dobrze. I trzecia sprawa, czy mogę prosić o przesłanie na maila protokołu pokontrolnego w przedszkolu Kogucik?
Jest w trakcie jeszcze.
Okej, dobra, dziękuję.
Mam jedną kwestię ad vocem, bo pani radna tak zaczęła, że jest pierwsza ofiara inwestycji, no ale słuchamy i wyciągamy wnioski. Ja chcę tylko poinformować, każdy, kto czuje się poszkodowanym, ma prawo wystąpić o ubezpieczenie, skorzystać z polisy wykonawcy. Jesteśmy po rozmowie, wiem, że ta osoba nie wystąpiła, bo chciała zachować anonimowość. Drodzy Państwo, jeżeli się jest ofiarą, to trzeba dochodzić swoich praw.
Więc proszę też nie posługiwać się takimi argumentami, bo to pobrzmiewa i nie ukrywam, uderza raz w wykonawcę, w burmistrza, jak ktoś to opatrznie zrozumie. Informuję, jest inwestycja ubezpieczona, ktokolwiek cokolwiek zrobił, ma prawo wystąpić i dochodzić roszczeń. Chciałbym, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło, ale drodzy Państwo, jak doskonale wiemy, nawet na pięknie ułożonym chodniku można się poślizgnąć i też można być, może nie ofiarą, tego nikomu nie życzę, ale można odnieść jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek poturbowania bądź czegokolwiek. Więc proszę też...
Przekazałam te informacje rodzinie i...
Przeprosiny również, bo to
tak.
Prosiłam. No i cieszę się bardzo.
Czy ktoś jeszcze? Też.
Panie burmistrzu, światło, wody, super sprawa. Temat już kiedyś był poruszany. Chodniki w miejscu, gdzie były dociągane tam te kable, są praktycznie w całym buku pozapadane. Czy wykonawca to poprawi?
Są spisane protokoły. Częściowo zostały tylko odebrane. Tam, gdzie zostały odebrane, nie ma problemów. W większości jeszcze nie zostały odebrane, dlatego też będziemy wzywać wykonawcę. Będziemy przygotowywać pisma i będziemy... No nie ma tych odbiorów dokonanych. Więc firma wykonawcza nie odbiera od nas teraz telefonów. Będziemy po prostu wyciągać konsekwencje. A jak nie, to będziemy zlecać wykonanie i obciążać kosztami. Zobaczymy, jak to nam się uda. Ale jest to bardzo irytujące i proszę też powiedzieć przede wszystkim mieszkańcom, jeżeli się pytają, że gmina jeszcze w pełnym zakresie nie dokonała odbioru z uwagi właśnie na to, że nie zostały te usterki skorygowane, naprawione.
Okej, dziękuję.
Wszystko chyba, tak? Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam wspólne posiedzenie. Dziękuję.